Andrzej prosi, żeby coś powiedzieć o sobie, ale może zostawię to na koniec. Póki jeszcze jesteście w miarę skoncentrowani, to skorzystamy z tego. Tak w nawiązaniu do tego fragmentu Ewangelii, który przed chwilą przeczytaliście. Widzimy nie tylko ludzi jako drzewa, ale widzimy też Boga jako drzewa, jako cień i jako drzewa. I potrzebujemy, żeby Pan przywrócił nam wzrok, żebyśmy widzieli Boga wyraźnie. Oczywiście w pełni zobaczymy Go dopiero u Niego, ale potrzebujemy już teraz nowego spojrzenia na Niego, głębszego objawienia. Święty Paweł mówił, że jeśli poznaliśmy Chrystusa według ciała, to już więcej Go tak nie znajmy, poznajmy Go teraz według ducha, czyli w tym objawieniu można wzrastać, nie po to, żeby się nadymać jakąś nową wiedzą, tylko po to, że po pierwsze, jeśli kochamy, to chcemy więcej, a po drugie, że dzięki objawieniu, które od Niego przychodzi, też pozwalamy Bogu być Bogiem. To brzmi tak paradoksalnie, ale wiem, co mówię. To znaczy ludzie, a chyba szczególnie chrześcijanie, niektórzy, mają taką tendencję, żeby Bogu nie pozwalać być Bogiem. To znaczy, żeby bronić Boga przed Nim samym, przed radykalizmem, przed maksymalizmem miłości, które Bóg ma. Nie wiem, czy czytaliście kiedyś taką książkę, tutaj pożyczyłem od Andrzeja. Nie ma tu co prawda napisane nic o autorze. Autor jest zbiorowy, podejrzewam. Nazywa się Pismo Święte. Czytał ktoś kiedyś z was coś takiego? Ręka do góry. No to teraz druga ręka, kto przeczytał całe Pismo Święte. Mi się zdarzyło kilka razy przeczytać, ale przed nawróceniem. Po nawróceniu już tego numeru nigdy nie zrobiłem. To znaczy, że nie wiem, czy jestem na dobrej drodze, ale może też mam jakąś metodę czytania teraz, tak? W ogóle generalnie jak się coś bierze do ręki, jakąś książkę lub książkę ksiąg, czyli Pismo Święte, dobrze jest mieć pewną metodę. Mój kolega ze studiów, ja studiowałem teologię, mój kolega ze studiów rozpoczynał zawsze lekturę książki od spisu treści. I twierdził, że jeśli spis treści jest dobrze przygotowany i dobrze odpowiada treści książki, to właściwie można na tym skończyć. I coś jest na rzeczy. Niestety Pismo Święte nie ma spisu treści. A jest druga metoda, której nauczyłem się czytając artykuły naukowe. Zazwyczaj to są rzeczy bardzo nudne. Więc generalnie warto przeczytać wstęp i zakończenie. Ewentualnie streszczenie. I chcę troszkę według właśnie tej metody i według tego klucza pójść dzisiaj w czasie tej konferencji i pokazać wam alfę i omegę, wstęp i zakończenie Pisma Świętego. Jeśli dobrze zrozumiemy wstęp i dobrze zrozumiemy zakończenie, to poniekąd oczywiście trochę przesadzam, ale nie musimy już zaglądać do środka. Bo miałem taką pokusę, prawda, kiedy usłyszałem temat nieposłuszeństwo, żeby i też tak wyczuwałem taką presję ze strony Andrzeja, że teraz trzeba by było przelecieć przez tych wszystkich patriarchów, przez tych bohaterów, nie, Starego Testamentu i przypatrzeć się ich życiu i coś tam zaczerpnąć dla siebie. Ale nie jestem zwolennikiem takiego czytania Pisma Świętego, ponieważ to mi się troszkę kojarzy z takim chrześcijańskim prawem. Znaczy generalnie wiadomo, że zawsze coś z tego wyciągniemy, jakąś fajną lekcję, ponieważ działa tak zwana zasada analogii wiary, to znaczy ta sama wiara, która motywowała bohaterów Starego Testamentu czy Nowego, też działa w nas, ten sam duch, który działał w nich, działa w nas, więc generalnie coś tam z tego wyciągniemy. Natomiast ja się boję takiego właśnie patrzenia, nie? Że ponieważ Bóg działał w życiu tego i tego tak, to teraz ja sobie wyciągnę z tego jakiś wniosek. Troszkę mamy taką tendencję do popadania wtedy w takie chrześcijańskie prawo, do jakiegoś naśladownictwa. Ja mam takie przekonanie, zresztą nie sam je wymyśliłem, tylko wziąłem je od Benedykta XVI, że najlepsze dla etosu jest logos, to znaczy najlepsze dla naszego postępowania chrześcijańskiego jest, jeśli usłyszymy dobrą teologię, czyli jeśli weźmiemy objawienie Boże i spróbujemy nad nim trochę pomedytować i ono zacznie w nas pracować, budząc wiarę, a z tego będzie po prostu wynikało też postępowanie. Więc troszkę według tego klucza chcę pójść. Generalnie Bóg jest trochę jak Hitchcock, ale nie do końca. Znaczy zaczął od bardzo mocnego akcentu. Mówię tutaj o Księdze Rodzaju, o tej całej scenie w raju, którym dzisiaj będę chciał w nowy sposób wam przedstawić. I zakończył jeszcze bardziej dramatycznymi motywami, czyli mówię tutaj o Nowym Testamencie, o czasach Jezusa. Czyli zaczął od trzęsienia ziemi, a potem już było tylko bardziej dramatycznie. Natomiast ten środek jest taki średni, szczerze mówiąc, pomiędzy Księgą Rodzaju a przyjściem Jezusa. I jak mawiał właśnie wspomniany mój kolega, który akurat czytał, wtedy pamiętam, pięć ksiąg. W ogóle on miał taką metodę, że kiedy na zajęciach przerabialiśmy Stary Testament, on czytał Nowy Testament, a jak zaczęliśmy Nowy, to on się przerzucił na Stary i utknął gdzieś tam na Księdze chyba Liczb czy Powtórzonego Prawa i mówi taki sfrustrowany, tak mówi, kurczę, ale to są naprawdę nudy, no, nudne jak flaki z olejem, nie? Oczywiście nawet te pozornie nudne fragmenty są nudne w Duchu Świętym, czyli natchnione, czyli generalnie coś tam z tego zawsze można zaczerpnąć. Ale dziś chcę pokazać wstęp i zakończenie. W ogóle Pismo Święte najlepiej czytać od końca, tak? Czyli jeśli znamy zakończenie, to rozumiemy też wstęp. Z kolei wstęp rzuca nam światło na zakończenie. Jeśli w tyle głowy gdzieś wiemy, co się wydarzyło, jak Jezus przyszedł, to właściwie w ogóle możemy tylko Księgę Rodzaju przeczytać i na tym dzisiaj poprzestaniemy. Dlaczego tak mówię? Dlatego, że Bóg już na tym etapie wprowadza wszystkich bohaterów tego dramatu, który później się wydarzy. Przy czym jeśli używam słowa dramat, to nie sugeruję, że to jest tylko jakiś teatr, w którym bierzemy udział i Bóg kiedyś to zwinie i powie, jak skończyła się gra i no, wyciągnijmy z tego wnioski. Tylko rzeczywiście dramat w takim sensie, że uczestniczymy w tym dramacie, nie powiem tragedii, bo jednak happy end się no, ma wydarzyć i jest bardzo prawdopodobne, że się wydarzy też w naszym życiu, ale generalnie jest to dramat w sensie, że uczestniczymy w nim, przeżywamy to na całego, bez prób, od razu zostaliśmy postawieni do odegrania, no nie roli, bo to źle brzmi, ale do odegrania jakiegoś powołania. I Bóg stawia od razu na scenie, oprócz siebie, chociaż czasami się wycofuje, nie? Bóg czasami jest obecny wprost, czasami jest wielki nieobecny, czyli obecny, nieobecny, ale generalnie on zawsze tam jest. Oprócz Boga jest oczywiście człowiek. Tutaj w tej scenie, którą będziemy rozważać, to jest Adam i Ewa, czyli tak naprawdę wy i ja i wszyscy późniejsi i wcześniejsi przed nami wierzący i niewierzący w sumie też. Czyli człowiek, Bóg, duch jakiś. Na początku będzie zły duch, potem, kiedy przejdziemy do Nowego Testamentu, to będzie dobry duch. Jest Ewa, na początku pierwsza Ewa, a potem druga Ewa, czyli Maryja, o tym też będę mówił. I jest pierwszy Adam, a później jest drugi Adam, czyli Chrystus. I generalnie ci sami bohaterowie będą się przewijać przez całe Pismo Święte. Bóg trochę tam będzie zapętlał te akcje, szczególnie właśnie wtedy, kiedy przyjdzie Jezus, ale do tego jeszcze dojdziemy. Dobra, w odpowiednim czasie. Zanim jeszcze przejdę do opisu tej sceny w raju, takie trzy pojęcia chcę wam tutaj podać, żeby tak, wiecie, bardziej naukowo to może zabrzmi, a tak poważnie, że myślę, że to będą takie słowa klucze, które pozwolą jakby nam zrozumieć i popatrzeć na historię zbawienia. Pierwsze słowo klucz to jest, czy właściwie fraza klucz, to będzie taka doktryna sformułowana przez ojców Kościoła już w II wieku, a więc zaraz po apostołach, zaraz po tym, jak Pismo Święte zostało spisane. To jest doktryna drugi Adam, druga Ewa, właściwie doktryna o drugiej Ewie czy nowej Ewie, bo doktryna o drugim Adamie jest bezpośrednio wzięta z Pisma Świętego. Czyli święty Paweł mówi, nie, o Chrystusie, że on jest drugim Adamem, czy nowym Adamem. Czyli Adamem to znaczy kimś, kto pochodzi, to jest jednym z nas, pochodzi z rodu ludzkiego, a jednak nowym to znaczy, czyli jest ciągłość, ale jest jakaś nieciągłość, stało się coś nowego. To samo stworzenie, ale jakieś nowe stworzenie, nie? Czyli jakaś ewolucja, jakaś mutacja duchowa. I to jest drugi Adam, to jest Chrystus. Natomiast ojcowie Kościoła czytali Pismo Święte, rozważali i doszli do wniosku, że warto sformułować właśnie tą doktrynę o drugiej Ewie. Oni mówili o Maryi. To nie o to chodzi, że teraz będziemy tu mariologię uprawiać, chociaż warto też wiedzieć o tym, bo to jest takie DNA mariologiczne, w takim sensie, że już w II wieku pojawia się ta doktryna do której już nigdy nic nie zostało dodane. W takim sensie, że to już tylko mielenie i rozwijanie tego samego, ale już u samego początku to zostało odkryte. Jeśli to mówię, to po to, żebyśmy zobaczyli, że tak jak u początku, czyli tak jak w czasie upadku jest pierwszy Adam, czyli Adam, i pierwsza Ewa, czyli ludzie, ale i małżeństwo, tak później w historii zbawienia, w historii odkupienia pojawia się drugi Adam i druga Ewa Maryja, która no właściwie jest matką, tak, syna, ale generalnie w takim odczytaniu alegorycznym i duchowym i mistycznym jest to jakieś mistyczne małżeństwo pomiędzy Chrystusem a Maryją, czyli dokładnie mówiąc pomiędzy Synem Bożym a ludźmi, czyli każdym z nas. To jest bardzo ważne dla nas, dlatego żebyśmy odkryli też naszą rolę i to, do czego Bóg nas wzywa w naszej historii zbawienia. Znaczy, że nie, to przychodzi z łaski, bo to jest dziełem Boga, na 100% Jego dziełem, ale ponieważ to zbawienie jest aż tak przeobfite, że ogarnia też nas i włącza jakby nas w to, czyli to się nie dokonuje bez nas, więc generalnie to jest bardzo ważne, żebyście to zapamiętali, jeśli oczywiście możecie. No myślę, że chyba damy radę, nie? Druga Ewa, drugi Adam, proste. Drugie słowo klucz to jest rekapitulacja. To słowo też bardzo dawno wymyślone przez ojców Kościoła, chociaż brzmi tak trochę nowocześnie, jakby ktoś z języka angielskiego czy jakiegoś obcego języka skopiował coś do polskiego. I o co chodzi? Chodzi o to, że Boży plan jest taki. Wszystko wyszło od Boga i wszystko do Niego musi wrócić. Coś się zepsuło po drodze, bo pojawił się grzech. Czyli jest jakaś choroba, która musi zostać uzdrowiona. Było jakieś odstępstwo i teraz musi to wszystko powrócić do Niego. Ale Bóg nie byłby sobą, gdyby tylko przywrócił to do początkowego punktu wyjścia. To znaczy wtedy zatoczyłoby to tylko takie koło, nie? A Bóg no, jest maksymalistą i chce czegoś więcej. To znaczy nie chce tylko uzdrowienia, ale chce dać jeszcze coś więcej. Nie chce tylko powrotu do tej sytuacji sprzed upadku, ale chce dać jeszcze coś więcej. To bardzo ważne. Bo jeśli no, pojmiemy to dobrze, to zobaczymy, że cała historia zbawienia opisana też na kartach Pisma Świętego idzie nie po kole, ale po pewnego rodzaju spirali. Do tego jeszcze za chwilę wrócę. Czyli ma się wydarzyć więcej niż straciliśmy. To abstrahuję tu od pytania, czy gdybyśmy nie stracili, co wtedy? Ale w każdym razie możecie to sobie może wyjaśnić na podstawie takich słów, które pewnie pamiętacie. Tam, gdzie rozlał się grzech, tam jeszcze obficiej rozlała się łaska. Nie? Nie jest tak, że tam, gdzie jest grzech, tam Bóg daje łaskę i tyle, ale jeszcze obficie. Znaczy jest coś jeszcze więcej. Przekładając na nasze życie ojcowskie, wielu z was ma dzieci. Tak? Czyli coś dziecko zepsuło, coś miało jakieś zadanie, nie wykonało, źle wykonało. Nie tylko pomaga mu wykonać to zadanie, ale najchętniej jeszcze bym coś dołożył albo jeszcze jakieś nowe elementy wprowadził. Czyli nie tylko doprowadzam to do tego, że jakoś to hula, ale chcę zrobić z tego dużo więcej. Jeśli to zrozumiemy, to pojęcie rekapitulacji, to też zobaczymy, że historia zbawienia, która się zrealizowała w Chrystusie, przewyższyła wszelkie oczekiwania. Do tego stopnia przewyższyła, że my troszkę upraszczamy sobie sprawę i mówimy, no ale proroctwa zapowiadały to i to i potem, kiedy przyszedł Jezus, czy tam czasy mesjańskie, to się wszystko wypełniało. To jest duże uproszczenie. Owszem, to jest prawda w tym, że rzeczywiście w nim się to wszystko wypełniło, ale nie dało się sposobu wypełnienia tego przewidzieć na podstawie samego proroctwa. Dopiero po tym, jak to się wydarzyło, możemy powiedzieć, rzeczywiście, to przecież było zapowiadane, ale na podstawie samego byśmy tego nie wysnuli. Czyli tak bardzo ten sposób realizacja i ten nadmiar, który Bóg dał zbawienia, przewyższał wszelkie oczekiwania. I co za tym idzie? Kolejny ważny wniosek, że możemy patrzeć na wszystkich bohaterów Nowego Testamentu, też na świętego Józefa, o tym jeszcze na końcu powiem, ale też na Maryję i na innych. Możemy, a nawet musimy patrzeć jako na tych, którzy w podobny sposób przewyższają wszystkich bohaterów Starego Testamentu. Czyli niech nas nie zwiedzie lakoniczność ewangelistów, którzy tam parę zdań napiszą na przykład o świętym Józefie. Można i nawet trzeba tak właśnie patrzeć, nie? Że bohaterowie Starego Testamentu to tylko marny cień bohaterów Nowego Testamentu. Taki Abraham to mały pikuś w porównaniu do Maryi i Józefa. Chociaż, o tym jeszcze też będę mówił, moglibyśmy tego nie zauważyć, bo Bóg inaczej w czasach Jezusa działał, jak gdyby bardziej wewnętrznie i mniej spektakularnie, tak by się mogło wydawać, niż w czasach Starego Testamentu. I trzecie pojęcie, najważniejsze w tym dzisiejszej konferencji, to jest pojęcie też sformułowane przez ojców Kościoła i prawie że nieobecne w duszpasterstwie współczesnym, to jest pojęcie przebóstwienia. Nie wiem, czy kiedyś ktoś z was słyszał w niedzielę na kazaniu, jak ksiądz mówi o przebóstwieniu. A myślę, że to jest bardzo ważne, żeby o tym mówić, ponieważ choćby z tego powodu, oprócz tego, że to jest fascynujące, oprócz tego, że taka jest Boża wola, to choćby z tego powodu, że jeśli o tym nie mówimy, to ludzie ulegają pokusie, o czym zaraz powiem, samoubóstwienia. Jeśli nie wiedzą, jaka jest droga do przebóstwienia, to generalnie próbują sami się zbawiać, sami się przebóstwić. Tak robi na przykład New Age. Do tej teologii przebóstwienia odwoływał się też papież Benedykt XVI, więc jak gdyby ktoś tam chciał mi zarzucić, że tu jakąś gnozę chrześcijańską uprawiam czy coś, to generalnie zaraz służę cytatami. Ojcowie Kościoła powiedzieli tak, bo w ogóle zastanawiali się, no fajnie, zostaliśmy zbawieni, ale o co chodzi? Na czym polega zbawienie, nie? My mamy takie pojęcie bardzo redukcyjne, znaczy uważamy, że Bóg nas zbawił od czego? Od grzechu czy od konsekwencji grzechu? Ale to jest mało, nie? To jakby nie o to chodzi. To jest oczywiście ważne, ale nie wyczerpuje, nie jest nawet najważniejsze. I oni zastanawiali się i mówili tak. Człowiek cierpi z różnych tam powodów, też grzechu, nie? I dopóki będzie cierpiał, będzie nieszczęśliwy. A kto nie cierpi? No nie cierpi Bóg. Nazywali go niecierpiętliwym, takie fajne słówko. Podobało mi się. Czyli generalnie człowiek będzie zawsze nieszczęśliwy, dopóki nie stanie się Bogiem. Proste, logiczne. No, ale trzeba było 4 wieków, żeby to wymyślać. Benedykt XVI trochę inaczej patrzył. On mówi tak, dzisiaj ludzie poszukują wolności. Naprawdę, gorączkowo poszukują wolności. Tak bardzo, że są w stanie wszystkiego się chwytać. Jakieś anarchiczne rozumienia wolności. Byle tylko nieświadomie czy świadomie być jak Bóg, który jest nieskończenie wolny. I co mówił papież? Posłużę się takim cytatem, żeby przy okazji zreklamować swoją książkę. Bo napisałem książkę Ateizm Urojony, a tam jest jeden z rozdziałów poświęcony przebóstwieniu. Więc i właśnie zacytuję Benedykta XVI, który powiedział coś takiego. Człowiek pragnie stać się Bogiem i powinien tego pragnąć. Jeśli wszakże, jak w wiecznej rozmowie z rajskim wężem, próbuje osiągnąć to w ten sposób, że się uniezależnia od Boga i jego dzieła stworzenia, nastawia na siebie samego, że jednym słowem staje się w pełni dorosły, w pełni wyemancypowany i całkowicie odrzuca od siebie dziecięctwo jako sposób egzystencji, to kończy w nicości. Przeciwstawił się bowiem swojej prawdzie, którą jest zdanie się na Boga. Tylko jeśli zachowa on istotę dziecięctwa, egzystencję jako syna, której przykład dał swoim życiem Jezus, wstąpi wraz z synem w boskość. I papież odwoływał się też właśnie do ojców Kościoła, do sformułowania świętego Atanazego, który mówił, że Bóg stał się człowiekiem po to, po co? Po to, aby ludzie byli bogami. Nie? Czyli Bóg staje się człowiekiem, aby człowiek stał się Bogiem. To można oczywiście przedstawiać w różnych obrazach, na przykład obraz dobrego pasterza. Nie wiem, czy kiedyś widzieliście. Akurat dzisiaj zauważyłem we Wrocławiu koło jednego z kościołów taką rzeźbę. Rzeźbę dobrego pasterza. Nie? Chrystus, który przychodzi, szuka zagubionej owcy i bierze ją na ramiona. I po co? Po to, żeby ona poszła tam, gdzie on jest, tam skąd on pochodzi. To nie tylko po to, żeby wrócić ją na pastwisko, ale żeby pójść z nią tam, skąd on pochodzi. Generalnie do mężczyzn raczej takie obrazy z owieczkami chyba słabo przemawiają. Ale co ciekawe, zobaczyłem na tej rzeźbie, że Chrystus trzyma tą owcę i trzyma ją za nogi. Nie? Z jednej strony takie, no, tak jakby na siłę coś tam przemocą, nie, związał, ale z drugiej strony nie, właśnie nie, że chodzi o to, że od tej pory ta owca już nie chodzi swoimi drogami, od tej pory jest prowadzona przez niego i zaprowadzona tam, gdzie on chce, żeby ona była zaprowadzona. Do tego dobrego pasterza właśnie też Benedykt się odwoływał, mówi, Chrystus przyszedł, ale nie po to, żeby zostać tu z nami, tylko żeby nas wziąć tam, skąd on pochodzi. Czyli generalnie ten ruch, ta kenoza stamtąd tu, musi, tej kenozie musi odpowiadać teraz ten ruch do góry. Słowo Boże powie, że on swoim ubóstwem nas ubogacił. Nie? Czyli to, że on staje się człowiekiem, to nie tylko po to, żeby zostać tym człowiekiem, ale żebyśmy my mogli, jak powie w swoim liście święty Piotr, mogli stać się uczestnikami boskiej natury. Czyli taki jest plan boski. Coś niesamowitego. I to jest też odpowiedź na to, dlaczego serce ludzkie jest niespokojne. No powtarzamy to ze świętym Augustynem. Dopóki nie spocznie w Bogu. Ale co to znaczy, dopóki nie spocznie w Bogu? Generalnie serce ludzkie jest tak stworzone, że poniekąd obejmuje Boga, którego objąć nie można. To znaczy, że dopiero Bóg może zaspokoić to serce. Albo jeszcze inaczej, dopiero kiedy my będziemy całkiem w Bogu, a On całkiem w nas. Czyli kiedy my będziemy przemienieni w Boga, ale uwaga, nie jesteśmy w religiach wschodnich, ale to ciągle będziemy my. To jest cały paradoks chrześcijaństwa, którego nie da się wyjaśnić. Można tylko powiedzieć, jak to się nie będzie działo, a nie wiemy, jak będzie się działo. Właściwie już jak się dzieje, bo od chrztu to się już dzieje. Ale generalnie coś niesamowitego. Święty Paweł powie, teraz zaś już nie ja żyję, ale żyje we mnie Chrystus. Czyli nie ja, ale Chrystus. Czyli no, można powiedzieć, jestem Chrystusem. No ale to ja jestem Chrystusem. To nie Chrystus mówi, tylko ja to mówię, więc jestem przemieniony, ale to ciągle ja. To coś niesamowitego, nie? Tak jak w Jezusie. Jest w jednej osobie dwie natury, boska i ludzka. Tak my w Bogu, On w nas. My Bogiem, ale my sobą. Nikt tego nie byłby w stanie wymyśleć, tylko Bóg. I teraz w tym cytacie pojawiło się takie sformułowanie papieża, jak w wiecznej rozmowie z rajskim wężem. Mamy taką tendencję, żeby czytać właśnie opis upadku pierwszych rodziców jako pewnego rodzaju historię, jako przeszłość. Jako chrześcijanie bronimy tego, że to jest historia w tym sensie, że to nie jest mitologia, że to nie jest tylko symbol, że to odpowiada jakiejś prawdzie, jakiejś rzeczywistości, ale generalnie to jest opowieść nie tylko o historii, to jest opowieść o teraźniejszości, to jest opowieść o każdym z nas i to jest opowieść szczególnie być może o ludziach współczesnych i też no, w tym gronie my się znajdujemy. Generalnie Adamem i Ewą jesteś ty, nie? Brzmi trochę jak ideologia gender, ale o co chodzi, nie? Jesteś Ewą, jeśli grzeszysz, jesteś Adamem, jeśli grzeszysz ze względu na to, że ktoś ci coś zaproponował, a ty na to przystałeś, nie? Czyli to ty jesteś tym Adamem i Ewą. Ta pokusa jest w twoim życiu nieustannie obecna i teraz spróbujmy się tej pokusie przyjrzeć. Zaraz dojdziemy w końcu do tematu dzisiejszego spotkania, nie? Czyli posłuszeństwo, właściwie nieposłuszeństwo. Najpierw Bóg mówi coś takiego. Wziął człowieka, umieścił go w ogrodzie Eden i przykazał człowiekowi. Z wszelkiego drzewa tego ogrodu możesz spożywać do woli, ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść, bo gdy z niego spożyjesz, niechybnie umrzesz. Czyli ja będę to czytał już w tym kluczu przebóstwienia, nie? Żeby już do maksimum dojść od razu. Czy generalnie Bóg daje człowiekowi wszystko. Takie jest jakby sedno tej opowieści. Z wyjątkiem jednej rzeczy. Czyli wszystkie owoce, wszystkie drzewa, z wyjątkiem jednego. Z wyjątkiem czego, można by zapytać. Tam jest z wyjątkiem poznania dobra i zła i oczywiście egzegeci będą się mądrzyć, że chodzi o to, że człowiek sam z siebie nie wie, co jest dobre, a co złe, musi to przyjąć od Boga. Ale to jest takie, wiecie, uproszczenie i zredukowanie tego. Generalnie chodzi o to, że Bóg naprawdę dzieli się wszystkim, znaczy, że daje człowiekowi wszystko, daje człowiekowi siebie. Nie? Co przyniósł Jezus nowego? Czy nową moralność? Generalnie jakby tam popatrzeć na mądrości jakichś rabinów i innych, to wszystko dało się po ludzku wymyśleć. Czy jakąś nową filozofię? Tak w swojej książce pytał papież. Papież mówi, właściwie Jezus przyniósł Boga. Tylko i aż. Chciałoby się, żeby Chciałby się coś bardziej konkretnego, nie? Żeby przynieść jakieś błogosławieństwo w rodzinie, jakieś błogosławieństwo w pracy, jakieś... Ale nie, Jezus przyniósł Boga. Czyli generalnie przyniósł samego siebie, wszystko co miał. Z wyjątkiem jednej rzeczy. Człowiek z natury nie może być Bogiem. Czyli jeśli człowiek powie, jestem Bogiem, no to po prostu kończy od razu jako syn diabła w piekle, nie? Ale jeśli człowiek powie, jestem człowiekiem, ale od ciebie przyjmuję wszystko co mi dajesz, to tu się otwiera droga do bycia dziećmi bożymi, czyli do przebóstwienia, czyli do bycia bogami. A wąż był bardziej przebiegły niż wszystkie zwierzęta lądowe, które Pan Bóg stworzył. On to rzekł do niewiasty. Czy rzeczywiście Bóg powiedział, nie jedzcie owoców ze wszystkich drzew tego ogrodu? Niewiasta odpowiedziała wężowi. Owoce z drzew tego ogrodu jeść możemy, tylko o owocach z drzewa, które jest w środku ogrodu, Bóg powiedział. Nie wolno wam jeść, a nawet go dotykać, abyście nie pomarli. Wtedy rzekł wąż do niewiasty, na pewno nie umrzecie. Ale wie Bóg, że gdy spożyjecie owoc tego drzewa, otworzą się wam oczy i tak jak Bóg będziecie znali dobro i zło. Będziecie jako bogowie. I co się dzieje? Niewiasta spostrzega, że drzewo to ma owoce dobre do jedzenia, że jest rozkoszą dla oczu, że owoce tego drzewa nadają się do zdobycia wiedzy. Zerwała owoc, skosztowała i dała swemu mężowi. I tak dalej, znacie dalszą część. I teraz pytanie. Jak to się stało, że wąż, no czyli nazwijmy już rzeczy po imieniu diabeł, mógł kusić Ewę w taki, a nie inny sposób? Skąd w ogóle ta pokusa mogła przyjść? Albo inaczej, jak ona mogła wywrzeć jakiekolwiek wrażenie na Ewie? Musiał być jakiś punkt zaczepienia, nie? Czyli diabeł nie przychodzi i nie daje jakiejś pokusy wziętej, wiecie, z czapy, takiej, która nie miałaby jakiegoś zaczepienia w naszym sercu, nie? Czyli jeśli ona ulega pokusie, to tylko dlatego, że on jakby poruszył czułą strunę w jej sercu, nie? Czyli wzbudza nieufność. Czy to prawda, że Bóg z wszystkich drzew nie pozwolił wam jeść, nie? Czyli oczywiste przegięcie, ale zobaczcie, jakie sprytne. No, jeśli Bóg czegoś nie daje, choćby jednego, no to czy właściwie daje wszystko? Czy właściwie takiemu Bogu można ufać? Nie? No gdyby jednak miłował mnie, to czemu, nie, czemu mi nie da wszystkiego? Nie? Jednak jednej rzeczy mi nie dał. Czyli to jest jakby jedna rzecz, że diabeł wzbudza nieufność, ale druga najważniejsza jest taka, że musiało być jakieś pragnienie. Uświadomione czy nie, to nie jest ważne. Tak samo jak w nas nie jest bardziej lub mniej uświadomione. Ale pragnienie i przekonanie, że rzeczywiście... Człowiek został stworzony do tego, żeby no, być jak bogowie, żeby stać się Bogiem, żeby żyć jak Bóg. Gdyby nie to, że takie pragnienie było wszczepione już w serce pierwszych ludzi, to pokusa nie miałaby punktu zaczepienia. Czyli tak naprawdę na czym polega pokusa? Na tym, że diabeł pokazuje inny sposób realizacji tego pragnienia i tego celu. Sam spożyj z tego owocu, sam weź. Nie słuchaj Boga, nie ufaj Bogu, tylko sam sobie to weź. A wtedy będziesz jak Bóg, nie? Jeśli człowiek, Ewa, Adam, czyli ja i ty, jeśli za tym idziemy, to konsekwencje są takie, jakie są. Innymi słowy, to, co Pismo nazywa wyborem między życiem a śmiercią, jest tak naprawdę... Można by przedstawić jako taki wybór. Albo przebóstwienie z łaski, albo samoubóstwienie, czyli o własnych siłach. Albo zbawienie z łaski, albo zbawienie o własnych siłach. I jaka droga do tego? Też od razu wynika z tego opowiadanka. Droga do przebóstwienia to jest posłuszeństwo. Ponieważ przebóstwienie możemy otrzymać tylko w darze. To jest to drzewo poznania dobra i zła, do którego nie mamy zasięgu. To możemy przyjąć tylko w darze, a więc jesteśmy ludźmi, taka jest prawda, ale możemy przyjąć wszystko od Boga, czyli On daje całego siebie nam. To jest droga posłuszeństwa, droga dziecięstwa, droga otwartości na Boga, droga zależności od Boga, droga prawdy po prostu. I druga droga, droga samoubóstwienia, która kończy się tak naprawdę tragicznym upadkiem człowieka. To jest droga nieposłuszeństwa, tak nazwijmy to, czyli chęci bycia niezależnym. Chcę żyć po swojemu. To ja, tak naprawdę sprowadzając już do meritum, albo Bóg jest Bogiem, albo ja jestem Bogiem. Jeśli ja, to kończę jako syn diabła. Jeśli on, to kończę jako jego dziecko. Moglibyśmy podać jakąś roboczą definicję posłuszeństwa. Ja sobie skopiowałem z takiego teologa, jednego z największych XX wieku, Hansa Ursa von Balthasara. On powiedział, że posłuszeństwo to poddawanie się decyzjom drugiego. Czy generalnie taka postawa otwartości na wolę drugiego. Bycie zależnym, pragnienie pełnienia woli drugiego. Bycie dyspozycyjnym. I teraz zobaczcie jeszcze jedną rzecz, że jeśli za ten upadek pierwszych ludzi, czyli za nasz upadek odpowiadało, no przecież nie diabeł, nie jego pokusa, tylko generalnie nasza decyzja bycia nieposłusznymi Bogu, to cała późniejsza historia i też ta nudniejsza w Duchu Świętym część i późniejsza ta pełna napięcia i dramatyzmu końcówka będzie historią wołania Boga o posłuszeństwo i będzie mniej lub bardziej udanym też posłuszeństwem ze strony człowieka. I Bóg będzie przez całą historię zbawienia i dlatego to może takie wydawać się nudne, że to będzie się kotłowało w kółko ciągle i to samo, chociaż nie po kole, a po spirali, bo będzie to tak, patrzcie. Izraelici są nieposłuszni, no to Bóg wzywa, no to znowu są posłuszni. I znowu są nieposłuszni, a potem znowu posłuszni. I jak są nieposłuszni, to Bóg im nie błogosławi. Jak są posłuszni, to Bóg im błogosławi. I w kółko, ale dlaczego mówię, że spirala? Dlatego, że w końcu przyjdzie jakiś tam Hiob czy Kohelet i powie, ale wcale tak nie jest. Patrzcie, ten jest nieposłuszny, a Bóg mu błogosławi, a jestem posłuszny, a mi nie błogosławi. Nie? Czyli zostanie to podważone i dlatego jest spirala. Nagle zrodzą się jakieś większe oczekiwania. Rzeczywiście, nie? Rozumiecie, do ludzi pobożnych pewne prawdy docierają najpóźniej. My też mamy taką tendencję, żeby bronić jakby Boga przed nim samym. Ale patrzcie, tak rzeczywiście było. No Bóg musiał jakby wyrwać to, nie? To nie szło po kole, tylko po spirali. Pokazać, że wcale tak nie jest, że to życie tutaj się nie kończy. Otwórz się na coś więcej. Jasne, że za posłuszeństwem idzie błogosławieństwo, ale ono jest innego rodzaju. Wcale niekoniecznie materialne. Wcale niekoniecznie takie, jak myślałeś. I nagle pojawia się oczekiwanie jakiegoś Mesjasza większego. Oczywiście to jest na tyle nieśmiałe oczekiwanie i takie, wiecie, w proroctwach wyrażonych różnymi metaforami, że generalnie kiedy ten Mesjasz przyjdzie, to go nie rozpoznają. Ale Bóg wyrywa jakby z tego i pokazuje, że to zaspokojenie może nastąpić tylko w Nim, tylko w jakimś życiu ponad tym życiem, choć to zaczyna się już tutaj i w tym życiu. Więc cała historia to będzie wołanie Boga. Słuchaj, słuchaj Izraelu. To, co ksiądz dzisiaj mówi na kazaniu, nie? Posłuszeństwo to wynik, najpierw jest słuchanie i z tego wynika posłuszeństwo. Sama etymologia, nie? Posłuszny, nie? Posłuchaniu. Najpierw otwórz ucho, słuchaj Izraelu, a ja będę do ciebie mówił i wtedy ty będziesz stawał się posłuszny. I Bóg będzie pokazywał też przez proroków, marne są te twoje ofiary, a właściwie to już wymiotuję tymi ofiarami, które mi składasz. Chciałbym coś innego, żebyś mi przyniósł, nie? Czyli chciałbym twojego posłuszeństwa. Niech to będzie twoją ofiarą. To nie metafora, posłuszeństwo i jakoś związane z ofiarą. Jeśli weźmiecie list do Hebrajczyków, to możecie tam przeczytać takie słowa, że o Chrystusie, że chociaż był synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał. Bardzo niesamowite. Słowa, które pokazują mi jakąś relację pomiędzy posłuszeństwem a ofiarą. I myślę, że mam nadzieję, że to wyjdzie w spotkaniu w mojej grupie, że generalnie posłuszeństwo Bogu będzie bolało, przynajmniej momentami. Generalnie to będzie błogosławieństwo, tak? Będziemy doświadczać, ale będzie też to ofiara. I jeszcze druga rzecz, że w cierpieniu nauczył się tego posłuszeństwa, czy przez cierpienie nauczył się tego posłuszeństwa. Chociaż był synem. A co to znaczy być synem? To znaczy być posłusznym. W ogóle na wcielenie trzeba tak patrzeć, nie? Bóg staje się człowiekiem. Co to znaczy? On jest synem Ojca w Trójcy, tak? W wieczności, synem Ojca. Jeśli Bóg staje się człowiekiem, czyli wciela się, to generalnie ta relacja synowska zostaje wcielona, czyli przeżywana jest teraz w naturze ludzkiej. Czyli Bóg, który stał się człowiekiem, Syn Boży, który stał się człowiekiem, teraz w tej ludzkiej naturze przeżywa swoje synostwo. A jak przeżywa się synostwo? W Trójcy wszystko bierze od Ojca, nie ma nic swojego. Jezus tam nie ma nic swojego, wszystko dostał od Ojca. I zobaczcie, że to samo przeżywa jako człowiek. Pokarmem moim, co jest? Pełnić wolę Boga. Co robię? To, co On robi. Co mówię? To, co On mówi. Nic swojego, nic swojego. I jak się realizuje synostwo Chrystusa? W posłuszeństwie. To jest podstawowa właściwie kategoria, w której można patrzeć na życie Chrystusa. Posłuszeństwo. Aż do śmierci. Czyli można by tak powiedzieć, syn jest cały posłuszeństwem. Teraz przeczytam wam kawałeczek Psalmu 40, a potem kawałeczek 10 rozdziału listu do Hebrajczyków. I proszę posłuchajcie uważnie, jeśli jeszcze jesteście w stanie, ponieważ tutaj autor natchniony, niepomny tego, że Pan Jezus przestrzegał, żeby ani joty, ani kreski nie zmieniać w Piśmie Świętym, tutaj autor listu do Hebrajczyków świadomie zmienił słowa psalmu. I proszę, żebyście spróbowali wychwycić te różnice. Więc psalmista mówi tak. Nie chciałeś ofiary krwawej ani obiaty, lecz otwarłeś mi uszy. Tam dosłownie jest przekopałeś mi uszy. Nie? Niestety zawsze tłumacze mają taką tendencję do łagodzenia. Jest przekopałeś mi uszy, to przetłumaczą otwarłeś mi uszy. Jednak przekopałeś mi uszy brzmi jakoś tak dramatycznie, nie? Jest to jakaś praca, którą Bóg musi w nas wykonać, solidna praca, nie? Przekopać nam uszy. No ale dobra, nie chciałeś ofiary krwawej ani obiaty, lecz otwarłeś mi uszy, całopalenia i żertwy za grzech nie żądałeś. Wtedy powiedziałem, oto przychodzę, w zwoju księgi o mnie napisano, jest moją radością, mój Boże, czynić Twoją wolę, prawo Twoje mieszka w moim wnętrzu. Tyle psalmista. A teraz patrzcie, co robi z tym nowotestamentowy autor. Kiedy mówi o Chrystusie, mówi tak. Niemożliwe jest bowiem, aby krew cielców i kozłów usuwała grzechy. Przeto przychodząc na świat, mówi, ofiary ani daru nie chciałeś, aleś mi utworzył ciało. Całopalenia i ofiary za grzech nie podobały się Tobie. Wtedy rzekłem, oto idę. W zwoju księgi napisano o mnie, abym spełniał wolę Twoją, Boże. No to jeśli mamy być posłuszni, mamy słuchać, to pytanie, czy ktoś usłyszał te różnice pomiędzy tym, co mówił psalmista, a tym, co mówił autor listu do Hebrajczyków. Zwrócił ktoś uwagę? Śmiało. No, a wcześniej co było? U psalmisty co było? Przekopane uszy, a tutaj utworzenie ciała. Czujecie różnicę? Radykalny Bóg żąda radykalizmu. Nie wystarczy słuchać, mieć ucho, nie? Trzeba być jak gdyby całym sobą trzeba być uchem. Znaczy całe moje życie ma być jakimś nasłuchiwaniem Bożej woli. Ja, cała moja egzystencja ma być, jakbym był uchem, rozumiecie? I tak można patrzeć właśnie na wcielenie, nie? Chrystusa. Wcielenie posłuszeństwa. On cały staje się posłuszeństwem. Cały staje się jak gdyby uchem. Do tego stopnia, że już nie powie, otworzyłeś mi ucho, tylko utworzyłeś mi ciało. A całe moje ciało, czyli cała moja ludzka natura, to wszystko, czym będę żył, będzie jak gdyby uchem. Ja będę, wiecie, jak te, nie wiem, które to zwierzątka tak węszą wszędzie. To Pan Jezus to jak węszy po prostu. Gdzie jest Boża wola? Gdzie Duch Święty, nie? Tu czy nie tu? Rozumiecie? I drugi wniosek, który z tego wynika. Co mówi Chrystus? Oczywiście to autor listu do Hebrajczyków opisuje moment wcielenia, nie? W momencie wcielenia, co mówi Chrystus do Ojca? Wtedy rzekłem, oto idę, w zwoju księgi napisano o mnie. Wtedy rzekłem, oto idę. Czyli to dzieje się, tak powiedzmy obrazowo, dzieje się w Trójcy, nie? Jest dialog między Synem a Ojcem. No co by tam zrobić, nie? Jakby zrobić im dobrze? No tam debatuje Ojciec z Synem, mówi, wiem. Utworzysz mi ciało, a ja się wcielę. I ojciec pyta, no zrobisz to? Mówi, zrobię to. No ale wiesz, no nie będzie wesoło, nie? Bo tam jest grzech, to nie wiadomo, czy to się jakimś krzyżem nie skończy, nie? Ale mówi, no ale mimo wszystko, o to idę, nie? Mówi Chrystus. I teraz to się dzieje w wieczności, więc poza czasem, ale zapytajmy teraz tak, spróbujcie pomyśleć, w którym momencie jesteśmy w czasie, kiedy Chrystus mówi to, o to idę. Jaki moment w czasie, w tej historii ludzkiej odpowiada temu momentowi? O to idę. Trudne? Nie. Jaki? No, a co było przed poczęciem? No, a co było w zwiastowaniu? Początek. Oto ja, służebnica Pańska. Amen. Zobaczcie, tutaj się łączy drugi Adam, druga Ewa. Bóg nie stałby się człowiekiem, nie, czyli mógłby sam mówić, oto idę, gdyby tu w tej ludzkiej historii ktoś nie powiedział, oto ja, służebnica Pańska. Innymi słowy, oto ja posłuszna Tobie, oto ja ucho, które Cię słucha i wypełnia Twoją wolę. On mówi, oto idę, mówi do Ojca, fiat. Ona mówi na ziemi, fiat, oto ja, służebnica Pańska. I to jest model, według którego Bóg będzie działał w świecie też przez nas. Oczywiście mniej doskonale, ale generalnie tak to wygląda. Cóż ma człowiek wspólnego z Bogiem, człowieczeństwo z bóstwem? Człowiek nie może zrodzić Boga, nie może sprawić, że On coś tam zrobi. Ale zobaczcie, mówimy tutaj o Bogu, który staje się człowiekiem, o Bogu, który działa w historii ludzkiej, o Bogu, który posługuje się ludzką mową, ludzkimi gestami, o Bogu, który jest jednym z nas. Taki Bóg działa tylko, jeśli człowiek mu na to pozwoli. To jest coś niesamowitego, nad tym można by kontemplować do rana. Chcę, żebyście się zadziwili i żebyście wyciągnęli sobie taką lekcję. Niekoniecznie teraz, żebyśmy tu uprawiali mariologię, ale żebyśmy tu uprawiali praktykę naszą pobożnościową. Znaczy generalnie Bóg w świecie będzie działał, rodził się tylko wtedy, kiedy my będziemy posłuszni i będziemy mogli powiedzieć, oto ja, no co, służebnik twój, sługa twój, oto ja twój przyjaciel, który chce cię słuchać, oto ja twój syn, który chce cię słuchać. Jak do tego się ma posłuszeństwo świętego Józefa? Bo to też jest niesamowite. No można by tak powiedzieć, ja tak to widzę, nie? Możecie się kłócić lub nie, ale nie zgadzam się tutaj z Amerykanami, którzy zawsze mówią, że jak mężczyzna się nawraca, to wiadomo, cała rodzina się nawraca i generalnie jest wszystko dobrze, czyli że wszystko zależy od mężczyzny, nie? To jest nieprawda, znaczy to jest prawda, ale w tym, jakby to powiedzieć, w takim zewnętrznym wyrazie i w socjologicznym wyrazie, w takim sensie, że rzeczywiście wtedy całą rodziną idą do kościoła, wtedy się modlą przed posiłkiem, wtedy coś tam, coś tam, coś tam, czyli to wszystko hula w tym zewnętrznym wymiarze, ale Bóg rodzi się jednak przez kobietę w świecie, przez jej otwarte serce, przez kontemplację. A jaka jest rola w takim razie mężczyzny? Oczywiście to jest pewne uproszczenie, nie? Ale jaka jest rola mężczyzny? No właśnie, przypatrzmy się świętemu Józefowi. Jedna z tych scenek, w którym Józef jest posłuszny. Gdy oni odjechali, to jest Mateusz drugi rozdział, gdy oni odjechali, oto anioł pański ukazał się Józefowi we śnie i rzekł: wstań, weź dziecię i jego matkę i uchodź do Egiptu. Pozostań tam, aż ci powiem, bo Herod będzie szukał dziecięcia, aby je zgładzić. On wstał, wziął w nocy dziecię i jego matkę i udał się do Egiptu. Tam pozostał aż do śmierci Heroda. Tak miało się spełnić słowo, które Pan powiedział przez proroka: z Egiptu wezwałem syna mego. Kilka wniosków. Pierwsze, jeśli pamiętacie to, od czego zacząłem, że bohaterowie Starego Testamentu to jedynie cienie bohaterów Nowego Testamentu, to możecie sobie medytować nad tą scenką, bo ona się wydaje taka trochę, wiecie, taka, no może taka męska, nie? Zwięzła, konkretna, ale właściwie co, na czym tu medytować, nie? Ale właśnie jest bardzo głęboka. Jeśli popatrzymy sobie na przykład na życie Abrahama, któremu Bóg też mówi, wyjdź z ziemi ojca. I on wychodzi z ziemi ojca. Jeśli na to wszystko popatrzycie, to zobaczycie całą głębię posłuszeństwa świętego Józefa. można by powiedzieć, natychmiastowego posłuszeństwa, nawet nie czeka do rana. Można też się domyślać, jeśli znów w świetle tych bohaterów Starego Testamentu, którzy w sposób dramatyczny tam przeżywają to posłuszeństwo Bogu czy nieposłuszeństwo, to można czytać jak pewnego rodzaju sensacyjną książkę, nie? A tutaj to się dzieje tak jakoś bez jakiejś większej sensacji. No, usłyszał we śnie i zrobił to, co trzeba. Ale nie sądźmy z pozorów. To musiało być coś niesamowitego. Po pierwsze, usłyszeć w ogóle głos Boga, usłyszeć takie, a nie inne powołanie. Po drugie, zaufać temu, zgodzić się z tym i wypełnić to. Właściwie bez słowa. Nie? Józef nie wypowiada żadnego słowa. Nie dlatego, że jest taki niemota, tylko dlatego, że jest tak oddany po prostu. Mamy taką współcześnie tendencję do psychologizowania, tak? To znaczy nam się wydaje, że to powinno jakieś takie być dramatyczne psychologicznie, że on powinien coś przeżywać, może w nocy jakoś kłócić się z Panem Bogiem, czy no nie wiem, zastanawiać, czy teraz, czy czekać do rana. Ale tutaj tego w ogóle nie ma. Tak nam trzeba patrzeć właśnie na wszystko, co dzieje się w Nowym Testamencie. Z jednej strony jako coś, co jest wypełnieniem, przewyższeniem tego wszystkiego, co tam się działo, ale z drugiej strony to dzieje się całkiem na innym poziomie. Zobaczcie, to jest taka różnica jak pomiędzy objawieniem na Synaju, czyli pełen dramatyzm, jakieś huragany, trzęsienia ziemi, jakieś grzmoty, lepiej, żeby Bóg do nas nie mówił, bo pomrzemy, a objawieniem nowym, czyli kazaniem na górze Jezusa. Tam był Mojżesz, tu jest Jezus. I co mówi Mateusz, że Jezus wyszedł na górę. Łukasz w ogóle nie mówi o żadnej górze, może wcale na żadną górę nie wyszedł. A przekazuje nowe objawienie, nie? Kazanie na górze. I tak działa Bóg w Nowym Testamencie. Jakoś inaczej, jakoś łagodniej. To jest też taka różnica jak pomiędzy tym huraganem, kiedy Duch Święty przychodzi, a pomiędzy łagodnym powiewem. Czyli jakoś bardziej wewnętrznie, mniej zewnętrznie. Mniej spektakularnie by się wydawało, a jednak bardziej skutecznie i bardziej owocnie. Mówię to nie bez kozery, ponieważ mamy taką tendencję, którą bierzemy niestety z tego świata, żeby uprawiać trochę taką teologię sukcesu, albo żeby właśnie oczekiwać jakiegoś takiego bohaterstwa niesamowitego, spektakularnego. Nie? Ja kiedyś się śmiałem u nas w Obrzychu, gdzie teraz mieszkam, taka reklama się pojawiała na rynku, gdzieś nad jakimś bankiem. Zostań bohaterem oszczędzania. Nie, że zobaczcie, że już wszyscy muszą być bohaterami. Nie? Każdy musi być bohaterem w każdej dziedzinie, nawet w dziedzinie oszczędzania. Nie można po prostu oszczędzać, trzeba być bohaterem oszczędzania. I tak samo by się tutaj wydawało, że to bohaterstwo i posłuszeństwo Józefa mogłoby być jakieś bardziej spektakularne, takie zewnętrznie widoczne, dramatyczne. Ale może jest coś takiego jak bohaterstwo, nie wiem jak to nazwać, normalności, nie chcę powiedzieć bohaterstwo przeciętności, bo to może będzie złe słowo, bo Józef nie był przeciętny, ale można by to tak nazwać, nie? Że to wydaje się takie nijakie, takie mało spektakularne, ale co się dzieje? Dzięki posłuszeństwu Józefa Herod nie zabije Jezusa. No powiedzmy jeszcze raz to samo, tylko może odwrotnie. Gdyby nie był posłuszny, po prostu Jezus by nas nie zbawił. I dopiero w tym widać coś niesamowitego, jak niesamowite jest powołanie człowieka, jak Bóg dużo chce od człowieka i jak ważne jest posłuszeństwo. Czy Józef wiedział o tych wszystkich proroctwach, że kiedy pojedzie do Egiptu i wróci, to wtedy spełni się słowo proroka? Nie, być może nawet nie wiedział o tym. Być może to w ogóle nie działo się na poziomie świadomości, tylko na poziomie po prostu relacji z Bogiem, otwartości i posłuszeństwa. Mówię to dlatego, żeby też no, wyciągnąć jakieś wnioski dla naszego życia, też dla wielu z was, bo żebyśmy nie ulegali takiej presji właśnie, nie? Że Bóg nas tak niesamowicie musi prowadzić i że ja muszę to widzieć i wtedy mogę powiedzieć, dzięki temu Bóg zrobił to, a gdybym tego nie zrobił. Może to będzie tak, że do końca życia nie zobaczymy, ja nie zobaczę też pewnych rzeczy, które Bóg dokonał dzięki posłuszeństwu. Może zobaczymy, a może nie, ale one by się nie dokonały, gdyby nie posłuszeństwo. Czyli wracając jeszcze do tego, że kobieta rodzi Boga na tym świecie, co robi mężczyzna? Mężczyzna chroni tego Boga na tym świecie, i pozwala no, w ten sposób działać Bogu na tym świecie. Myślę, że to jest fajny obraz, nie? Kobieta jako tak bardziej kontemplatywna i Bóg się rodzi, a mężczyzna jako ten bardziej aktywny, posłuszny i spełniający Bożą wolę i dzięki temu Bóg jest w świecie, działa w świecie. Nie tylko, że się narodził, ale może być obecny i może coś czynić. Czyli taka jest nasza rola i nasza współpraca z Bogiem. I jeszcze jedno słowo, no myślę, że pociechy, bo czasem osoby wrażliwsze, o jakiejś wrażliwszej konstrukcji psychicznej, jak słyszą o takiej niesamowitej odpowiedzialności, to czują, jakby ktoś zbyt duży ciężar na nich położył. Generalnie potem nie są w stanie podjąć żadnej decyzji, bo się boją, że a nuż źle usłyszałem, a nuż to nie o to chodziło Bogu, a nuż coś tam, nie? Nie trzeba się tego bać. Znaczy Bóg jest naprawdę Panem wszystkiego, całej historii, całego naszego życia. I mimo wszystko, że nas traktuje tak poważnie, że 100% zależy od nas to wszystko i jednocześnie 100% od Niego. To nie jest tak, że od Niego zależy 99, od nas 1, albo że od Niego 70, a od nas 30. Od Niego 100 i od nas 100. Wszystko z łaski, ale nic bez nas. Nic o nas bez nas. Zbawienie tylko z łaski, ale bez mojej woli się nie stanie. On się rodzi, bo tak chce, ale bez mojej zgody się nie urodzi. I tak dalej, i tak dalej. Można powiedzieć tak, że plan Boga, który Bóg ma i który chce zrealizować w tym świecie, nie polega na tym, że jest jakaś jedna ścieżka, z której jeśli ja zbłądzę, to nagle plan weźmie w łeb i Bóg nie będzie miał co dalej z tym zrobić. To bardziej przypomina jakąś taką niesamowicie, powiedzmy, rozgałęzioną sieć ścieżek, jakaś taka, coś jak sieć neuronów w mózgu. I kiedy w którymś momencie będę nieposłuszny, oczywiście nie dlatego, że chcę być nieposłuszny, ale że coś źle usłyszałem, że byłem za słaby, czy nawaliłem, po prostu nawaliłem, to Bóg sobie poradzi, przeprowadzi to jakoś inaczej. No, myślę, że to jest ważne, żeby o tym pamiętać. Generalnie Bóg nie czeka, aż będę doskonale posłuszny. Bóg wykorzysta takie posłuszeństwo, jakie mam na ten moment. Oczywiście pod warunkiem, że ja nie zakładam, że trochę chcę być posłuszny, a trochę nie. Jeśli zakładam, że chcę być posłuszny, ale na razie jestem jeszcze nieuświęcony, jeszcze grzeszny, jeszcze do końca nie słyszę, to Bóg to i tak wykorzysta. I tak może w ramach świadectwa, bo oczywiście pokusa jest taka, żeby złożyć antyświadectwo o nieposłuszeństwie. O tym dużo bym mógł mówić, bo większą część życia sobie przez nieposłuszeństwo zmarnowałem. No ale powiedzmy może jednak, żeby było bardziej konstruktywnie o posłuszeństwie. To tak jak patrzę na historię swojego życia, już po nawróceniu, to mogę dzisiaj z perspektywy czasu powiedzieć tak, że nie wiem, ile w tych decyzjach, które podejmowałem, rzeczywiście było szukania woli Bożej, a ile szukania samego siebie. Nie wiem. Czuję, że to nie były do końca szczere intencje. Ale były na tyle szczere, przynajmniej na tamten czas, że Bóg mógł to wykorzystać. Podam wam no, kilka przykładów. Jeden, powiedzmy taki strategiczny dla mojego życia przykład. Tak? To znaczy, nawracam się, mam wielkie pragnienie ewangelizowania. Chcę jechać na misję. Wtedy Stefan mi też przychodzi i to się nagrywa. Pozdrowienia dla Stefana i szuka ofiary, nie? Kogo bym mógł tam wykorzystać w dziele ewangelizacji, nie? Patrzy na mnie, jakaś potencjalna ofiara. Pojedziesz na Ukrainę. Dobra. I rzeczywiście to było, no, wynikało z pragnienia i z poszukiwania Bożej woli, ale tak jak mówię, nie wiem, na ile tam też było szukania własnej woli, ale pojechałem. Poszedłem za tym. Dzięki temu na przykład poznałem swoją żonę. Czyli Bóg to wykorzystał. Gdyby nie to, nie poznałbym swojej żony. No, a co za tym idzie? Nie wiem, kim byłbym dzisiaj. No, bo Bóg wchodzi przez kobietę, nie? Generalnie w ogóle ja takie mam zdanie, że powinniśmy się mocno uczepić naszych kobiet. Tak, święty Józef się tam znalazł w tym powołaniu Maryi i dzięki temu w to wszystko powchodził, co powchodził. Tak generalnie my też chyba musimy, nie? Ja tak trochę patrzę, że Bóg dużo łask mi daje przez żonę, albo generalnie nie tyle przez żonę, co dlatego, że daje jej, to ja jakoś w tym uczestniczę, ponieważ jest moją żoną. Także śmieję się czasami w momentach załamania duchowego, że jeśli kiedyś znajdę się w Bogu, w Chrystusie, czyli w niebie, czyli w Chrystusie, to dzięki niej tam jakoś przepchną mnie. Kolejne posłuszeństwo w moim życiu. To było posłuszeństwo, jeśli chodzi o, rodzenie dzieci, czy o otwieranie się w ogóle na poczęcie, tak? Znaczy w ogóle myśmy z moją żoną, jak się pobierali, to jakoś w ogóle nie myśleliśmy na ten temat, że w pakiecie z małżeństwem to się bierze jednocześnie rodzicielstwo, nie? Naprawdę w ogóle o tym nie myśleliśmy i tak potem ze zdziwieniem zrozumieliśmy, że to jednak czas by było się otworzyć na to powołanie. No i urodziło się pierwsze dziecko, a ponieważ sytuacja finansowa zawsze nasza była raczej marna, raczej bardzo marna, więc zastanawialiśmy się, czy to nie jest wystarczający argument, żeby powiedzieć Panu Bogu, że wystarczy. Można było łatwo się złapać tam encykliki Humanae Vitae i powiedzieć sobie, że tam no, odkładamy poczęcie ze względu na trudne warunki, tak, ekonomiczne. Ale tak czuliśmy w sercu, że to jednak nie jest wystarczający argument. I tak było też potem przy trzecim dziecku. Nie? Już naprawdę chciałem znaleźć jakiegoś haka na Pana Boga, ale zawsze było tak, że kurczę, no dawał takie przekonanie w sercu, że na jednej szali masz nowe życie, nie? Nowy człowiek, dusza nieśmiertelna, a na drugiej jakieś kombinacje, no, że będziesz po prostu biedę klepał, będziesz żył na niższym poziomie, auta nigdy nie będziesz miał, będziesz przyjeżdżał z Wałbrzycha do Krakowa pociągami. Nie? I szliśmy za tym. Przy czwartym już się w ogóle nie pytał. Pan Bóg tylko sam dał. Jeszcze jeden przykład. Jesteśmy w gronie mężczyzn, więc życie rodzinne to jedno powołanie, a życie zawodowe to drugie. I tutaj też mogę złożyć takie świadectwo, że dzięki pragnieniu, które Bóg dał w moim sercu, byłem w stanie podjąć taką decyzję, jaką podjąłem, to znaczy porzucić pracę stałą, może nie największą, ale z jakąś tam w miarę rozsądną wypłatą. Wtedy już miałem żonę i dwójkę dzieci i zostać na niepewnym gruncie i właściwie bez żadnego zabezpieczenia, może oprócz tam jakichś kilkuset złotych i po rocznych zmaganiach się bardziej z samym sobą niż z Bogiem. I po wielu modlitwach i rozmowach z żoną zdecydowałem się porzucić dotychczasowy tryb życia i pracę. I wtedy akurat pamiętam, że rozmyślałem sobie o Abrahamie, zamiast o świętym Józefie, to o Abrahamie niestety. No, ale generalnie tak właśnie to trochę odbierałem na zasadzie porzucenia tej ziemi rodzinnej, z której wyszedłem, że Bóg daje jak gdyby, pomimo wcześniejszego nieposłuszeństwa, które spowodowało, że byłem w takiej, a nie innej pracy, bo takie, a nie inne miałem wykształcenie, Bóg dał mi też takie natchnienie i taką szansę, jak gdyby, że powinieneś ponosić konsekwencje nieposłuszeństwa, ale z łaski daje ci jeszcze możliwość, ratuj co jeszcze można. Nie? I dzięki temu ładnych parę lat temu mogłem zostać bez zabezpieczenia i zająć się teologią i pisaniem i pracą redaktorską. No i na razie jakoś żyjemy wszyscy, przynajmniej do tej pory. No chyba tyle. Dziękuję.